Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który Państwu proponujemy, druga część naszego spotkania, podróże do źródeł ze Zbigniewem Herbertem. Naszym gościem jest profesor Wiesław Mratajczak, historyk literatury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się słuchaczom.
Szczęść Boże. Nie do końca będziemy może traktowali tę podróż do źródeł jako to podróżowanie może za Herbertem, bo czy po to czytamy eseje Zbigniewa Herberta, aby służyły nam właśnie jako przewodnik po kraju, bo tak można by zrozumieć, czy chcemy je zwiedzać? Pewnie nie, bo tak wynika z pierwszej części naszego spotkania. No i też, czy jego książki są dla nas źródłem wiedzy, czy może przede wszystkim odbiciem wzoru tego idealnego odbiorcy sztuki, obdarzonego niecodzienną wrażliwością, władzą nad słowem, która tę wrażliwość potrafi nam przekazać, bo pewnie też o to chodziło, by sięgać głębiej. Pan mówił o tych korzeniach, o tym pod prąd pójściu, po to, by pokazać nam, kim my też jesteśmy, kim możemy być, chociażby przytaczając tą sentencję, jakąś motto życia Zbigniewa Herberta, płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmieci. Proszę bardzo, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Może rozpocznę od słów Herberta, które powtarzam sobie często i one są stosowne na tę okazję. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Oczywiście wielu jest lepszych znawców twórczości Herberta ode mnie.
Czyli potrafił jak najbardziej krytycznie podchodzić w ciągu swojego życia, nie tylko jego kresu.
Tak, tak. Powiedzieć można, że Herbert doskonale wiedział, jak groźna jest pycha. Być może nie tylko to wynikało z inspiracji chrześcijańskich, co może także, czy bardziej jeszcze z jego znajomości pism klasycznych, z jego znajomości tragedii antycznej. To przecież pychą na ogół grzeszyli ci, którzy na siebie potem ściągali tak potężne nieszczęście, jak te opisane w dziełach greckich tragików. Z całą pokorą i ze świadomością, że wielu lepiej ode mnie by tę wędrówkę herbertową opisało, pozwolę sobie na kilka słów i przypomnienia wątków z naszej rozmowy sprzed kilku godzin i może pewnych propozycji, pewnych cytatów, które Państwa do rozmowy zainspirują. Bo Herbert jest jednym z tych poetów, którzy w biografie, w lektury tak wielu ludzi w Polsce i na świecie są włączeni. Właściwie pozostaje chyba dla bardzo wielu czytelników autorem bliskim, ważnym, takim, do którego być może nie wraca się długo, być może o tej drodze do źródeł czasami się zapomina, ale taką okazję, jaką jest niedawna 25. rocznica śmierci, a teraz zbliżająca się 100. rocznica urodzin, to przecież równo za rok, 29 października, będziemy wspominać dzisiaj 99. urodziny. Wykorzystajmy więc tę szansę i popłyńmy, podążmy do źródeł razem ze Zbigniewem Herbertem. Ojciec przed chwilą wspomniał o tym wymiarze geograficznym, o tej wędrówce szlakiem Herberta. Jest to zawsze wędrówka fascynująca, gdy się pomyśli o nim jako takim poprzedniku na drodze do tych miejsc szczególnie ważnych i pięknych na mapie kultury europejskiej. tych miejsc na południu, tych miejsc, które przypominają właśnie o źródłach, o fundamentach kultury europejskiej. Gdzieś Pestum na południu Włoch, greckie miasto Posejdonia, Umbria z obrazami Piera della Franceschi, francuskie katedry, Akropol, inne greckie zabytki. Te miejsca, w których Herbert wskazuje i na dzieła ludzkiego geniuszu, i na takie punkty, na takie miejsca, w których można doświadczyć świętości świata, można wsłuchać się w jakieś szczególnie tajemnicze i ważne dla człowieka głosy. Więc takie wędrówki też są możliwe i zapewne wiele one sprawiają radości. Tak jak sprawiało radość Herbertowi dążenie do tych miejsc. Jest wiele pięknych wspomnień, tych, które zawarte są w jego książkach eseistycznych, takich jak Barbarzyńca w ogrodzie, jak Martwa natura z wędzidłem, jak Węzeł gordyjski, ale też są wspomnienia bliskich, którzy mówią, jak ważne, jak radosne było to dla niego doświadczenie. Słyszałem kiedyś taką relację Katarzyny Herbertowej, która mówiła o tym, że kiedy jej mąż był już schorowany i musiał po prostu odpocząć w hotelu, nie był w stanie podążać tym intensywnym szlakiem zwiedzania świątyń i muzeów, to rano dawał jej wskazówki, wyznaczał marszrutę na cały dzień, a po jej powrocie kazał sobie dokładnie opowiadać, co zobaczyła, zdawała się, jego oczyma. Ale powracając do tego wymiaru metaforycznego wędrówki, ojciec zacytował przed chwilą fragment wywiadu, następne z niego słowa brzmią tak, i czy się dopłynie, czy nie dopłynie, kształci to, wyrabia mięśnie. Tak, wyrabia mięśnie i charakter. Płynąć pod prąd, nie dać się zwieść modą, ideologią, być, słuchać wewnętrznego głosu. Tak jak w tym dawnym wierszu z tomu Hermes, pies i gwiazda, w pierwszej części audycji pani Anna pytała o Norwida i myślę, że tego poetę można usłyszeć gdzieś w tle wiersza Kołatka Zbigniewa Herberta. Wiersza o tym słuchaniu głosu wewnętrznego. Posłuchajcie państwo. Są tacy, którzy w głowie hodują ogrody, a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych. Łatwo im pisać. Zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazów. Moja wyobraźnia to kawałek deski, a za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada: tak, tak, nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody. Ja mam kołatkę od niestrzeżonych ogrodów. Uderzam w deskę, a ona podpowiada: suchy poemat moralisty. Tak, tak, nie, nie. Kołatka z wiersza Herberta brzmi chyba bardzo znajomo. To też wątek z naszej rozmowy popołudniowej, ten związany z wymiarem religijnym poezji Herberta, tak trudno uchwytnym, tak skomplikowanym, a jednak jeśli go sprowadzić do ewangelicznego tak, tak, nie, nie, wiele można zrozumieć. Ta wędrówka ku źródłom jest wędrówką ku doświadczeniu pokolenia, z którego reprezentantem jest Zbigniew Herbert. Mówimy o źródłach polskości, mówimy o takim szczególnym doświadczeniu historii, które w XX wieku i w poprzednim stuleciu także zostało wyrażone w polskiej poezji. Wiemy, że Herbert czytał romantyków, że bywał jak nowe wcielenie romantycznego wieszcza traktowany za swego życia. Oczywiście bronił się przed pychą i bronił się także ironią. Powiedzieć jednak można, czy przypomnieć trzeba, że te lektury romantyczne są ważnym jego zasobem, ważnym jego bagażem. Warto też uzmysłowić sobie, że Zbigniew Herbert jest tym, który reprezentuje, który siebie uważa za reprezentanta pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, za tego, który jest z pokolenia Armii Krajowej. Sam w konspiracyjnych działaniach uczestniczył we Lwowie. We Lwowie, które przecież, we Lwowie, który był poddany okupacji i tej sowieckiej, i niemieckiej. Wiele wierszy odnoszących się do tamtego doświadczenia, do losu pokolenia można byłoby przytaczać, skoro dążymy ku źródłom, skoro oczyszczamy wspomnienia, to może warto przytoczyć ten jeden z najpiękniejszych liryków Zbigniewa Herberta, Dwie krople z tomu Struna światła, to rok 56. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których się można ukryć. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno. Tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził do rzęs. Do końca byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople zatrzymane na skraju twarzy. Wiersz, w którym trudno nie zobaczyć losu tak wielu młodych ludzi, trudno nie pomyśleć o tych małżeństwach z czasu powstania warszawskiego. Trudno nie pomyśleć choćby o losie tych młodych wówczas małżonków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego żony Barbary, i o dziecku, które ona nosiła, i o ich śmierci w tym wielkim pożarze miasta. Podróż do źródeł, do prawdy o losach Polski, o losach Polaków w XX stuleciu. Będzie Herbert jednym z tych, którzy przecież nie zapomną o zbrodniach niemieckich, zbrodniach sowieckich. Takim szczególnie włączającym się w polską historię, w refleksję o naszym dwudziestowiecznym doświadczeniu jest wiersz Guziki. Wiersz, który chyba szczególnie przejmująco zabrzmiał po 10 kwietnia 2010 roku. I może zacytuję ten krótki wiersz. Guziki, tylko guziki nieugięte, przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębi wychodzą na powierzchnię, jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas. I cisza jest na wysokościach i dymi mgłą smoleński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. Kiedy Herberta zapytano o to, czy poeci mają dar przewidywania, mają dar proroczy, on oczywiście z jakąś niepewnością odpowiadał na to pytanie i z ironicznym dystansem. Ale trudno o takim darze nie pomyśleć, kiedy się o mgle nad smoleńskim lasem pomyśli. Przecież rzadko w literaturze o zbrodni katyńskiej takie sformułowanie pada. Mówimy przecież o lesie katyńskim. Tu mgłą dymi smoleński las. To przecież jedno z najtrwalszych i najtrudniejszych wspomnień. Wielu z nas, Herbert już tego czasu nie dożył, jego komentarze, jego mądrość pozwalały wiele spraw zrozumieć, do wielu spraw zdobyć się na dystans. Oczywiście to płynięcie pod prąd jest zawsze związane z pewnym ryzykiem. Łatwiej płynąć z prądem, mniejszy to wysiłek, no i liczniejsze ma się towarzystwo. Herbert bywało, że irytował swoich czytelników, zwłaszcza wtedy, kiedy pozwalał sobie na ostre oceny, kiedy angażował się w sprawy polityczne. Nie czynił tego jednak nigdy dla politycznej korzyści, czy swojej, czy jakiegoś środowiska, z którym by się utożsamiał. Czynił to zawsze z poczucia obywatelskiego obowiązku. Głośny film o Herbercie zatytułowany jest Obywatel poeta. On był obywatelem poetą. Był kimś, kto jest świadomy znaczenia każdego słowa wypowiadanego w przestrzeni publicznej. Był bardzo pryncypialny. To Zdzisław Najder, jego bliski przyjaciel, wspominał, a jednocześnie zastrzegał, że nigdy Herbert tym pryncypializmem nie wymachiwał. To była jego osobista odmowa uczestniczenia w kłamstwie, a nie jakieś udawanie buntu, nie taki bunt na pokaz, czy bunt, który ma zapewnić jakieś profity w przyszłości, kiedy się porządek polityczny odmieni. To wynikało z podstawowego wyboru moralnego. Ta podróż do źródeł w przypadku Herberta to jest także podróż do takich podstawowych słów, a wśród nich pewnie szczególnie ważnym słowem jest słowo wierność. Skoro padło nazwisko Zdzisława Najdera, to warto przypomnieć, że był on, że ten przyjaciel Herberta był autorem słynnej biografii Josepha Konrada, autora Lorda Jima. O Konradzie kiedyś już ze słuchaczami Radia Maryja miałem to szczęście rozmawiać i myślę, że pojęcie wierności, którego znaczenie w pismach Konrada tak chętnie polscy czytelnicy podkreślali, jest także najważniejszym pojęciem w słowniku Zdzisława, w słowniku Zbigniewa Herberta. Właściwie to słowo, które tak zobowiązuje, bądź wierny, idź, by przypomnieć słowa z najsłynniejszego wiersza Zbigniewa Herberta z przesłania pana Kogi, to kiedy o wierności dzisiaj myśleć, to może przychodzi do głowy taka refleksja, że nasze czasy są czasami niewierności. W tym sensie, że bardzo chętnie nam współczesna kultura podpowiada takie rozwiązanie, że właściwie żaden wybór nie jest wyborem ostatecznym, że można każdego dnia głosić inne poglądy, że wierność w przyjaźni czy małżeństwie to też już sprawa dawno przebrzmiała i nieaktualna, że w zasadzie wolność człowieka polega na niewierności. Wolność polega na zdolności odrzucania wszelkich zobowiązań. Jeśli w tę stronę płynie nurt współczesności, to no, niełatwo zauważyć, że nie trudno zauważyć, łatwo zauważyć, że Herbert płynie dokładnie w przeciwnym kierunku. Że dla niego wierność to wolność. Dla niego wierność jest takim podstawowym wyznacznikiem ludzkiego życia. Wierność i w tym wymiarze ludzkim wierność zobowiązaniom wobec innych ludzi. Także tym zobowiązaniom pokoleniowym bardzo często, już o tym wspominałem, Herbert wspomina swoje pokolenie. To pokolenie zdradzone, to pokolenie, które walczyło przeciwko dwóm okupantom, które w powojennej Polsce często było prześladowane i mordowane. To pokolenie, które zyskało miano pokolenia wyklętych, choć może lepiej o nich mówić, niezłomni. I może najpiękniejszy wiersz im poświęcony wyszedł spod ręki Herberta, wiernego tym przyjaźniom, tym zobowiązaniom, tym przysięgom. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła serce mściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę. Tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym, Marusia matką, Grom poetą. Posiwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. I będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym Boże, kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Wiersz wilki był jednym z tych głosów, które na szczęście przerwały milczenie historii o tych właśnie niezłomnych z pokolenia Zbigniewa Herberta, a wiersz, który przed chwilą przeczytałem, też wskazuje ten kolejny kierunek wędrówki Herberta ku wiecznym opowieściom. Ta współczesna, tragiczna, żywa, nieodległa historia tych młodych istnień, młodych losów, które zostały złamane. Słyszeliśmy te konspiracyjne pseudonimy i przekreślone dalsze losy, dalsze koleje życia. Nie będą księgowymi, nie będą rodzicami, nie będą poetami, nie będą agronomami i tak dalej, i tak dalej. Zostali w bezimiennych mogiłach. a ich historia zestawiona zostaje z wiecznymi opowieściami o Elektrze pamiętającej o zbrodni popełnionej na jej ojcu, o Antygonie, która wie, na czym polega obowiązek wobec umarłych, ten obowiązek, którego wypełnić wobec pochowanych w bezimiennych czy zakopanych w bezimiennych dołach niedopełniona. Tak, taka jest droga Herberta, droga ku źródłom, droga niełatwa, droga, na której jest też oczywiście wiele olśnień, wiele takich momentów zdziwienia światem, zachwytu i dziełami sztuki, i pięknem natury, i pięknem ludzi. To droga taka głęboko ludzka, oczyszczająca. Droga w realnej przestrzeni, droga w przestrzeni kultury, droga w porządku języka ku temu wyczyszczonemu, szlachetnemu, jednoznacznemu językowi, za którym tęskni Herbert, próbujący jak Norwid dać odpowiednie słowo rzeczom. To jest też droga do własnego wnętrza, by oczyściwszy się z hałasów, usłyszeć ten wewnętrzny głos, który usiłuje usłyszeć pan Cogito, bohater wierszy Zbigniewa Herberta, który jest głosem sumienia, który jest głosem tej kołatki, od której rozpocząłem. Tak, tak, nie, nie. Chciałbym, żebyśmy może wspólnie tę podróż odbyli. Myślę, że też dla wielu z Państwa, dla wielu ze słuchaczy, to jest podróż w głąb własnych doświadczeń czytelniczych ku źródłom gustów, postaw. Herbert przypominał, że nie należy zaniedbywać nauki o pięknie i też dla wielu stał się tym nauczycielem języka czystego, stał się nauczycielem tych najważniejszych opowieści, najważniejszych obrazów naszej kultury, ciągle tak podmywanej, ciągle domagającej się jakichś utwierdzeń, staranności, pieczy, ciągle domagającej się tego, by te źródła poznawać, by się dzięki dotarciu do nich oczyszczać, by nie dać się temu, co niesie główny nurt, zanieczyścić. To tak nieudolnie rozpoczynając naszą rozmowę, jak zwykle licząc na niezawodne głosy słuchaczy Radia Maryja, raz jeszcze powtórzę, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Ale może ta ułomna moja służba dzisiaj posłuży poezji Herberta i posłuży naszej rozmowie o tej podróży do źródeł.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś podróże do źródeł ze Zbigniewem Herbertem. Pomaga nam w tym pan profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Telefony dla tych, którzy chcą włączyć się w naszą audycję. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. I drugi 48 56 655 23 66, tak wspominaliśmy pana Kogito, przesłanie pana Kogito, Stanisław Markowski. Posłuchajmy.
Przesłanie pana Kogito, Zbigniew Herbert. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany, wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej, oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Strzeż się osłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Stań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny, idź.
Mamy pierwszego słuchacza, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jacek z południowej Polski.
Wyłączy pan radio, żeby panu i nam nie... Panie Jacku, wyłączyć radio?
Tak, tak, już wyłączyłem.
Dziękuję.
Ale od wielu lat, od, ja już jestem trochę wiekowy, po 70, ale od 30-40 lat zachwycam się poezją Zbigniewa Herberta i to w szczególnym takim wykonaniu, które chciałbym teraz przedstawić. No, znane jest panu profesorowi ta poezja, którą profesor tutaj przedstawia, jest w 80% wyśpiewana przez Zbigniewa Gintrowskiego. I wydaje mi się, że ta muzyka, która jest do tych wierszy Zbigniewa Herberta, dodaje szczególny akcent, szczególną ważność, tragedię wręcz tych wierszy, które pan profesor tutaj cytuje. Wydaje mi się, że bardzo byłoby dobrze posłuchać niektórych tych piosenek Przemka Gintrowskiego, i który Przemek był przyjacielem Zbigniewa Gintrowskiego, Zbigniewa Herberta. I jest to takie, jego muzyka jest takim wspaniałym uzupełnieniem. Chciałbym, żeby w Radiu Maria częściej była te wiersze Zbigniewa Ferberta śpiewane przez Dmitrowskiego, żeby częściej były na fali. Chciałbym prosić pana profesora, żeby skomentował tą muzykę Dmitrowskiego do słów właśnie Zbigniewa Ferberta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. Panie profesorze.
Tak, to rzeczywiście przepiękne wspomnienie słuchacza, pana Jacka, i myślę, że ono wywołuje rezonans w sercach, w pamięci bardzo wielu słuchaczy. Przemysław Gintrowski to rzeczywiście jeden z tych wielkich bardów, o których chyba niestety zbyt rzadko wspominamy. Też taki poeta i bard niezłomny, powiedzieć można. Zmarł przecież w 2012 roku, zmęczony, udręczony chorobą, ale pamiętamy, że właściwie do niemal ostatniej chwili koncertował. Pamiętam, to do wiersza Herberta powstała piosenka, którą wykonywał przy rocznicy katastrofy smoleńskiej, gdzieś na zaaranżowanej w Warszawie scenie. W tle już przechodzi tłum ludzi, a Gintrowski śpiewa te niezwykłe pieśni. Dodać trzeba, że to przecież nie jest poezja, która by swoją muzycznością się narzucała, żeby stworzyć taki właśnie program złożony z pieśni Zbigniewa Herberta. No, trzeba było się niezwykłym talentem i niezwykłym słuchem wykazać. Właściwie wtedy, kiedy Zbigniew Herbert stał się dla Polaków poetą opisującym ich los w szczególnie dramatycznych okolicznościach, myślę tutaj o 1982 roku, właśnie Przemysław Gintrowski był takim pośrednikiem, takim medium między poetą a tymi setkami, może nawet tysiącami ludzi, którzy uczestniczyli w koncertach Przemysława Gintrowskiego, organizowanych gdzieś w salach parafialnych, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w innych miejscach. Tych wspomnień jest rzeczywiście wiele. Te koncerty wspominał także Przemysław Gintrowski w wywiadach. Program składający się z wierszy Herberta zatytułowany był Pamiątki i jest taką cenną pamiątką przechowywaną w sercach bardzo wielu słuchaczy i miłośników poezji Zbigniewa Herberta. Przemysław Gintrowski to wspaniały artysta. Dobrze, że go pan Jacek przypomniał.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, pana profesora i wszystkich radiosłuchaczy w naszej ukochanej ojczyźnie poza jej granicami. Bardzo dziękuję za temat podniesiony dzisiaj w rozmowach niedokończonych i chciałbym właśnie kilka myśli przedstawić właśnie w tej sprawie. Otóż, jak zanurzymy się w głąb treści i zadumy zawartych w poezji Zbigniewa Herberta, to budzą się w nas najgłębsze pokłady spojrzenia na cel i sens życia człowieka. Zauważymy wiele szlachetności i godności wśród ludzi, miłości do Boga i do człowieka. Jednocześnie powstaje bunt w sercu naszym, dlaczego współcześnie niektórzy ludzie ciągle czynią zło, nawet bezinteresownie, sprzedając obcym naszą ojczyznę. Można by to przemyślenie odnieść nawet do aktualnej sytuacji dnia codziennego, jaka powstała w Polsce po wyborach. Otóż opozycja totalna, co widać w wydanych ich oświadczeniach, jak dąży do likwidacji państwa polskiego. I tak zamiaruje zmniejszyć liczbę wojska, zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, wprowadzić aborcję, eutanazję, legalizację LGBT, sprowadzić miliony imigrantów i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego tak wielka liczba naszych współrodaków popiera te rozwiązania. Chciałoby się więc krzyczeć: rodacy, kochani Polacy, ojczyzna w największym niebezpieczeństwie. Zastanówmy się i ratujmy ją ze wszelkich sił. Szczęść Boże. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. Panie profesorze, to można by też zacytować kiedyś w tygodniku Solidarność. Takiego wywiadu udzielił właśnie Zbigniew Herbert i tak zaostrzył takie oskarżenie o hańbie domowej. Mówi, za to zatarcie różnicy między PRL-em a III RP odpowiedzialne są nie tylko nowe elity, ale te dawno utworzone. Ich hierarchia utrzymuje się do dziś. Są to elity zawodowe, nawet po śmierci elity trupów.
Tak, to bardzo mocne słowo Zbigniewa Herberta i też wynikające z troski o ojczyznę słowa słuchacza, pana Kazimierza. Właściwie to jest taka obywatelska troska. Oczywiście i Herbert nie był nieomylny w swoich sądach i my, kiedy próbujemy komentować, ja kiedy próbuję komentować aktualne wydarzenia, często nie dostrzegam wszystkich niuansów, ale chyba najważniejsze jest to, co ze słów pana Kazimierza wynikało. Takie głębokie przejęcie sprawami ojczyzny. Taki szlachetny bunt tego słowa. O buncie pan Kazimierz mówił. Taki bunt obywatelski, nie wynikający z jakichś rewolucyjnych zapędów, ale bunt w sytuacji takiej, kiedy jesteśmy przekonani, kiedy dostrzegamy jakąś niesprawiedliwość, niegodziwość. No to jest też właśnie kwestia obywatelskiego sumienia. Zbigniew Herbert, tak, no nie wahał się mówić rzeczy, o których wiedział, że również przez ludzi z nim zaprzyjaźnionych, przez środowisko, w którym przebywał, że będą te sądy przyjęte źle, że może przez tego typu zdania ominą go jakieś splendory czy korzyści, ale oczywiście nie to było dla niego ważne. Szlachetność, godność to też słowa przez pana Kazimierza użyte i one jak najbardziej należą do tych wielkich słów ludzkości, o których przed chwilą słyszeliśmy w aktorskiej recytacji przesłania pana Cogito. Oczywiście Herberta nie można redukować do wymiaru politycznego, ale też nie można o jego obywatelskim zaangażowaniu, o takim przejęciu, głębokim przejęciu sprawami ojczyzny zapominać.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat podróży do źródeł ze Zbigniewem Herbertem. Naszym gościem jest profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna, 56 655 23 55, drugi, Polska Południowa, 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Pan profesor cytował brewiarz. Nie wiem, czy to będzie ten sam fragment, ale śpiewa Przemysław Gintrowski.
Panie, wiem, że dni moje są policzone, zostało ich niewiele. Tyle, żebym jeszcze zdążył zebrać piasek, którym przykryją mi twarz. Nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym ani przeprosić tych wszystkich, którym wyrządziłem zło. Dlatego smutna jest moja dusza, życie moje powinno zatoczyć koło, zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata. A teraz widzę dokładnie na moment przed kodą porwane akordy, źle zestawione kolory i słowa, jazgot dysonansu, języki chaosu. Dlaczego życie moje nie było jak kręgi na wodzie, obudzone w nieskończonych głębinach początkiem, który rośnie, układa się w swoje stopnie fałdy, by skonać spokojnie u twoich nieodgadnionych kolan, by skonać spokojnie u twoich nieodgadnionych kolan.
Jacy autorzy podejmowali też, można powiedzieć, tę twórczość? Gintrowski jak najbardziej. Kto jeszcze tak przyjmował? Bo myślę, że muzyka przenosi kolejne warstwy, jak gdyby nadaje też inną formę tym tekstom, które tworzył Herbert.
To znaczy, pamiętamy piękne wykonania poezji Herberta aktorskie, Zbigniewa Zapasiewicza, Marka Kondrata, ale też o poezji Zbigniewa Herberta mówił w swoich audycjach w Wolnej Europie i poezję tę wykonywał Jacek Kaczmarski. Natomiast z nowszych wykonań przyznaję, że wiersz, który przytoczyłem, wiersz Guziki, zrobił na mnie ogromne wrażenie w wykonaniu zespołu Depres, zespołu, który może z poezją śpiewaną, tak tradycyjnie rozumianą, się absolutnie nie kojarzy, ale tę zadziorność, ten bunt, ten sprzeciw wobec przemilczenia i wobec krzywdy, wobec zbrodni, jaki w wierszu Herberta jest właśnie w tej mocnej konwencji zespołu Depres, takiej postpunkowej, znakomicie został wykorzystany. To takie pierwsze skojarzenia, które teraz przychodzą mi do głowy. Na pewno tych wykonań było znacznie więcej.
A kwestia rozważania Herberta wkraczają często poza opisem, wynikiem jakichś przemyśleń w stosunku do przeszłości, do naszego też w nim udziału. Jednym można powiedzieć z grzechów naszej kultury współczesnej jest to, że jak pisze, że tak małodusznie unika ona formalnej konfrontacji z wartościami najwyższymi, a także aroganckie przeświadczenie, że możemy obyć się bez wzorów. O tym też trochę mówiliśmy. No, Dziś pewnie jeszcze bardziej tego doświadczamy. Wszędzie, wszędobylskie, można powiedzieć, media społecznościowe, które jakoś tak nawet spłaszczają nasze widzenie świata i to, co przed nami, te odniesienia, te wzorce. Czasami jest tak, co gorsze, to lepsze.
No, w przypadku Herberta to są rzeczywiście dialogi toczone z wielkimi duchami przeszłości, z wielkimi postaciami, czy postaciami literatury, mitologii, z bogami mitologii greckiej, z herosami. Powiedzieć można, że on w nich często odnajduje rozmówców ciekawszych od wielu tych, których spotkać można w realnym życiu. Mówię tak pół żartem, pół serio, ale na tym pewnie już tak poważnie rzecz ujmując polega kultura, na takim nieustannym dialogu, który przekonuje, że właśnie ci trzy realnie istniejący historyczni bohaterowie, czy postaci literackie wymyślone, stworzone są takim ważnym punktem odniesienia, są naszymi rozmówcami. Przyznaję, że bardzo lubię wracać do wiersza z pierwszego tomu, ze Struny Światła, do wiersza do Marka Aurelego. Często mówi się, że Zbigniew Herbert był stoikiem, że to jest ta filozofia, ta etyka, która jest najbliższa jego postawie. Lektura wiersza do Marka Aurelego, czyli do filozofa cesarza, którego stoickie pisma oczywiście dobrze znał Zbigniew Herbert, przekonuje, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, że stoicyzm trzeba rozumieć głębiej niż postawę jakiejś chłodnej obojętności i dystansu wobec tego, co przynosi los. Może warto tak wieczorną porą ten wiersz zacytować. Wiersz, rozmowę z wielkim duchem, no i pół żartem, pół serio można zauważyć, że no, żeby choćby minimum porozumienia z Herbertem odnaleźć, to trzeba wiedzieć, kim jest Marek Aureliusz, nie pomyśleć o nim, że jest, nie wiem, projektantem krawatów na przykład, czy innym dyktatorem mody. Więc nauka o przeszłości bardzo się przydaje, chociażby po to, by takie rozmowy prowadzić. Dobranoc, Marku. Lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową, to barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk odwieczny, ciemny lęk. Okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ, zburzy twe litery, żywiołów niewstrzymany nurt. Aż runą świata ściany cztery, cóż nam na wietrze drżeć i znów w popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak w wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw. I twoja wielkość zbyt ogromna. I mój bezradny, Marku, płacz. Filozofia nawet tak głęboka, tak mądra i tak piękna jak stoicka myśl Marka Aureliusza nie jest niezawodna. Ją także dotkną ciosy świata. Nic nas nie uodporni. przed tymi razami. Tak świat jest skonstruowany. W świecie kultury też nic nie jest na zawsze i trwałe. To, co zostanie podmyte, potem trzeba znów zbierać, znów oczyszczać, znów iść do źródła. Ta świadomość, o której Herbert pisze w wierszu do Marka Aureliusza, świadomość barbarzyńców, świadomość nadciągających, zagrażających kulturze, jest pewnie takim stałym stanem kultury. Kultury, która jest delikatna, która jest właśnie podmywana, niszczona, która domaga się odnowień, oczyszczeń, powrotu do źródeł. Przepiękne są te rozmowy z dawnymi bohaterami. Właśnie takie bardzo ludzkie, takie głęboko przejmujące. To nie jest rozmowa z marmurowym pomnikiem. To jest podanie ręki ponad tymi 2000 lat, jakie nas od Marka Aureliusza dzielą.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Kłaniam się bardzo nisko panu profesorowi. Bardzo serdecznie też kłaniam się, witam ojca.
Dziękujemy.
Jestem niezwykle wzruszona tym programem, poruszona, ponieważ jest ten temat i twórczość Zbigniewa Herberta bardzo mi bliska, a jednocześnie wciąż za mało znana. W związku z tym tak odważyłam się zadzwonić w nawiązaniu do muzycznych powiązań, ponieważ kiedy odkryłam, nie odkryłam, zauważyłam, że Herbert Zbigniew Herbert i Jan Sebastian Bach umarli obydwaj 28 lipca, kilka lat temu, postanowiłam zająć się tym od strony muzycznej bliżej i jeszcze bliżej, znaczy po prostu bliżej poznać geniusz Herberta, jego osobowość i wiadomo, wspaniała postać, ale mało wiemy, naprawdę mało. I ja cały czas za mało wiem. Udało nam się zrealizować jeden festiwal Bach Herbert Muzyczne Kazania. A dlaczego? Ośmielam się tutaj swoje przemyślenia przedstawić panu profesorowi, ponieważ ta muzyka, bardzo wspaniała interpretacja, oczywiście Przemysława Giętrowskiego, ale też wspaniałe interpretacje Jerzego Zalenika, który też taki spektakl słowno-muzyczny, aria pożegnalna, chyba też nagrał na płycie. A mam szczęście i z Jerzym Zalenikiem, z Haliną Łabonarską razem ten festiwal Bach Herbert współtworzyć. W tym roku niestety skupiliśmy się na poszukiwaniu pieniędzy na edycję drugiego festiwalu i to się nie udało, więc troszkę energii na delektowanie się i wzrastanie dzięki geniuszowi Herberta i Bacha musiałam po prostu zużyć na to, co się nie odbyło, ale mam nadzieję, że będziemy kontynuować w przyszłym roku, szczególnie z powodu tej setnej rocznicy. Ale tym punktem zbornym właśnie, to co jest ponadczasową wartością tego geniuszu, łączącego geniusz Bacha z geniuszem Herberta i te wartości, które no, dla nas Polaków są szczególnie ważne, a w sferze sztuki są międzydyscyplinarne, można to tak powiedzieć, i przekazują te najgłębsze wartości, to jest właśnie to podążanie. Można komentować, ja się nie odważę, jeśli chodzi o życiorys mistrza Zbigniewa Herberta i jego różne drogi. Jednak w dążeniu do spotkania z Bogiem jestem, przepraszam, że się tak ośmielam, ale w tych muzycznych i słownych i w podążaniu za poznawaniem osobowości osoby i tej najgłębszej filozofii Herberta, z którą mamy do czynienia. Ja nie zawsze dorastam do tego, jestem dojrzała do tego, żeby zrozumieć. To trzeba rozważać i jeszcze raz rozważać i jeszcze. A w połączeniu z muzyką, skąd taki tytuł przyszedł mi do głowy, że muzyczne kazania to są cykle koncertów z poezją oczywiście Jan Sebastian Bach i Zbigniew Herbert, a jeszcze wpleciony w jeden z koncertów festiwalowych w zamyśle i już raz w realizacji geniusz Karola Wojtyły też jako poet i filozofa. To jest niezwykłe odkrycie w moim życiu, chcę się tym podzielić, ale właśnie dlaczego muzyczne kazanie, to pan profesor na pewno lepiej wie ode mnie, jeśli chodzi o retorykę muzyczną, albo przynajmniej dużo na ten temat pan profesor wie. Retoryka i klasyczna retoryka muzyczna w baroku, figury retoryczne tworzyły konkretne brzmienia, musiały wywoływać konkretne odczucia i przemyślenia i muzycznymi kazaniami nazywano właśnie te pochody figur retorycznych. Więc tutaj te muzyczne kazania Bacha i Herberta właśnie bardzo pokrywają się w tych dążeniach najgłębszej filozofii i właśnie łącząc się jeszcze z filozofią Jana Pawła II, tutaj nawiązuję do pierwszej części, której miałam szczęście słuchać. Bardzo dziękuję i chciałam się tym podzielić, bo ten ciągle odkrywane drogi, które no, gdzieś tam Duch Święty pokaże, o zobacz tutaj, o takie jest zdarzenie, odeszli do Pana tego samego dnia albo coś ich połączyło. Pewno bym nie wpadła tak, bo tak myślałam, że coś trzeba zrobić na rzecz Zbigniewa Herberta i jakby pokazało mi się to kilka lat temu i chcę się podzielić właśnie tym wspaniałym odkryciem głębi muzycznej, też głębi Herberta, co nie jest moim odkryciem, bo przecież piszę o instrumentach, o muzyce, ale to nie jest takie zdawkowe przecież. Tu się wszystko łączy między tymi geniuszami ponadczasowymi w tę wielką duchowość, to podążenie ku Bogu, niecierpliwość i mimo buntu tej choroby okropnej i to wszystko, co jest wyrażone w taki sposób, że właściwie można zareagować tylko milczeniem. To ja już też zamilknę. Bardzo dziękuję za ten program i bardzo, bardzo nisko się panu profesorowi kłaniam. Dziękuję.
Dziękujemy, pani profesor.
No, bardzo. Ogromnie dziękuję. Jestem wzruszony również z tego powodu, że twórczość pani Agaty Sapiehy jest mi ogromnie bliska. No, od lat słucham i nagrania Arznowe i zespołu Il Tempo. To są wspaniałe odkrycia. To jest właśnie też taka droga do źródeł poprzez odnajdywanie autentycznych brzmień, poprzez docieranie do takiego kształtu muzyki, który bliski jest temu, jaki w dobie Bacha, w dobie innych kompozytorów był praktykowany. To też jest droga Zbigniewa Herberta, to znaczy droga ku źródłom, droga ku tym największym, a jednocześnie takim nienarzucającym się, niepatetycznym, ale głęboko ludzkim, poruszającym dziełom ludzkiego ducha. To też nie jest przecież przypadek, że dzieła, o których pani profesor wspomniała, o których pisze Zbigniew Herbert, że one powstają ku chwale Bożej. Może sięgnę po jeden z wierszy Zbigniewa Herberta, po modlitwę pana Cogito podróżnika. Już już mam. To jest wiersz z tego słynnego zbioru Raport z oblężonego miasta. Pisze Herbert, dziękuję ci, to ci wielką literą, Dziękuję Ci, że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy. I w wielkiej zarozumiałości pomyślałem, że Duccio, Van Eyck, Bellini malowali także dla mnie. No, właśnie dzięki takim pracom, jak te, które podejmuje pani Agata Sapieha, zespoły, w których uczestniczyła, które współtworzyła, Ars Nova, Il Tempo, też tego doświadczamy, że utwory tworzone na chwałę Boga, kantaty Jana Sebastiana Bacha, tę część swojej tajemnicy przed nami odsłaniają, a wielu słuchaczy może odczuć to, co pozwolę sobie swoim wrażeniem się podzielić, które jest też takie jak wrażenie Zbigniewa Herberta. To jest także dla mnie, to jest także moje wzruszenie. To wspaniale, że Herbert doprowadza do takich miejsc w kulturze, że też właśnie znawcy sztuki, znawcy muzyki, dzięki znakomitemu rzemiosłu, dzięki swojemu talentowi, dzięki takiej artystycznej wyobraźni są w stanie połączyć te światy, dostrzec wspólne mianowniki wielkości Bacha i wzruszenia Zbigniewa Herberta. To coś absolutnie przepięknego i no, pozostaje życzyć pani profesor, żeby te przedsięwzięcia związane z festiwalem, żeby te spotkania Bach-Herbert, żeby te muzyczne kazania mogły docierać do słuchaczy. No, wspomniany został też Jerzy Zelnik, jeden z niezrównanych wykonawców poezji romantycznej i poezji współczesnej. Wspomniana została także pani Łabonarska, znana przecież znakomicie słuchaczom Radia Maryja, no, wielka dama polskiego teatru. Tak, to są te drogi artystów, które często są też drogą poety, tą drogą ku źródłom.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, bardzo dziękuję za tę ucztę. Bardzo dziękuję panu profesorowi, ojcu. Zresztą nie pierwszy raz, ale dzisiaj o Herbercie. Jeżeli można, ja tylko może podzielę się taką radością. Pamiętam, jak byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie, to starałem się robić wszystko, żeby studenci przychodzili. Przeróżne sprawy się działy, żeby im przybliżyć Pana Jezusa, ale w różne rzeczy robiliśmy i tak udało się zaprosić dzięki państwu malakom, Tadeusz i Krystyna, państwu malak w naszej parafii, czy państwo byli, tak, i wtedy. I pamiętam, oni pomogli, właściwie to oni doprowadzili do tego, że udało się zaprosić pana Zbigniewa Herberta do duszpasterstwa. Byliśmy razem chyba 2 czy 3 dni. To były bardzo piękne dni, a na tym spotkaniu dla studentów to Kościół nie pomieścił studentów. Wtedy to było tak wielkie wydarzenie i takie zrozumienie, były lata 80. Tak. I przy tym troszeczkę mogłem poznać tak osobiście. Pierwsze, to niezwykle skromny człowiek, kochający bardzo swoją żonę Zosię. Co Zosia, co chwilę Zosia i telefony, Tak, a wtedy nie było jeszcze komórek, prawda? Także to było takie, też widziałem tę wielką miłość, ale niezwykle skromny. Opowiadał, mówią, że ja brałem udział w zamachu na Kuczerę. On mówi, a przecież ja tak niewiele zrobiłem. Ja tylko podniosłem czapkę z głowy i jak jechał Kuczera, dałem znać następny. Też no, później mówi, że sprawdzał, oczywiście był w podziemiu w czasie wojny, walczył o Polskę, ale też może i coś takiego, jak miał fantazję. Ale co jeszcze mówił? Że zaczynał, właściwie to on był, przeróżne rzeczy robił w życiu. Mówi, nawet był majtkiem na statku. A więc proszę zobaczyć, jak wiele ten człowiek też przeżył, poznał. Wtedy tak opowiadał, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Mówię, ale później chciał sprawdzić swoje umiejętności jeszcze z okresu wojny i mówi, znalazł się w NRD. NRD i w takim domu jakimś, prawda, handlowym. Mówi, chciał zobaczyć, czy da radę wynieść. Niemcy mieli takie krasnale, mają pewno do dzisiaj takie gipsowe czy inne w ogródkach. Tak, swoje, i mówi, czy uda mu się wynieść tego krasnala mimo tych wszystkich zabezpieczeń i kontroli, tych bramek kontrolnych. I mówię, udało mi się wynieść. Nie zauważyli. Mówię, no ale teraz ja nie mogę ukraść, muszę z powrotem wnieść. I też, żeby nie zauważyli, i udało się. Mówię, te sprawności. Ale równocześnie był bardzo też taki ambitny, to poczucie honoru w nim było też. I pamiętam, opowiadali właśnie z państwem Malakami, rozmawiali na ten temat. Ja wtedy pierwszy raz to też usłyszałem. Jakiś ktoś z Komitetu Noblowskiego wydał bez jego zgody jakiś tomik poezji. Bez jego zgody. I on zażyczył sobie, proszę wszystko zutylizować, bo ja nie dałem zgody. I nie zgadzam się. Niektórzy mówili, daj spokój, bo nie dostaniesz Nagrody Nobla. Mówi, nie, to nie jest istotne. Ale tak postępować nie można. No i oczywiście nie dostał Nagrody Nobla. On nie był zresztą nigdy w tak zwanej lewicy. Prawda? Był bardzo przyzwoitym Polakiem. Tylko no to właśnie chciałem powiedzieć, jak miał poczucie honoru. I nie kłaniał się okolicznościom. Nie kłaniał się. Nie szukał jakiegoś takiego docenienia przez pozyskiwanie sobie jakichś ludzi, prawda, którzy by mogli mu, no nawet Nagrodę Nobla. Tak. Mówili mu, daj spokój. Nie rób tego, bo nie dostaniesz Nobla. To nie jest istotne. Ja tylko to chciałem powiedzieć. Niezwykle skromny, dobry człowiek. I to była rozkosz być z nim. To była uczta, te rozmowy. Jeszcze raz. I to było w Krakowie. Pozdrawiam przy okazji Kraków. Może mnie ktoś słyszy z tych studentów, którzy współpracowali, przychodzili. Bardzo piękni ludzie. Piękni ludzie. Tak naprawdę po czasie pewnym jeszcze bardziej się docenia to wszystko i tych ludzi. Dużo dobrego robili, oby robili dalej. Tak, na pewno robią, wierzę w to. A tak przy okazji to w Kazachstanie spotkałem siostrę redemptorystkę, która była bardzo zaangażowana w duszpasterstwo. Redemptorystki klauzurowe są, kontemplacyjne. Tak, to jest jeden tylko klasztor redemptorystek w Polsce, w Bielsku Białej. Tam też są ludzie z tego duszpasterstwa, siostra Kazimiera. Ona właściwie już odchodziła z tego duszpasterstwa, jak ja przychodziłem. Ale mamy takie więzi, te węzły duchowe są tak między nami. Pozdrawiam serdecznie. I warto z młodzieżą pracować, dawać dobre przykłady i robić wszystko, żeby przyszli do kościoła. Przeróżne rzeczy. Duszpasterstwo nie może być nudne. Nie może być takie nudne i trudne i smutne, prawda? To nie jest, bo Bóg jest miłością. Tak, to tak jest. No, to może tyle. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, i ojcu dziękuję.
Bardzo dziękuję, ojcze.
Bardzo dziękuję, ojcze. To przepiękne wspomnienie. Myślę, że też warto dodać, że po raz kolejny nam się tak przedziwnie splatają rozmaite nici. Przed chwilą pani profesor Sapieha mówiła o Bachu i Herbercie, o tej niezwykłej zbieżności dat. A teraz, kiedy ojciec mówił o krakowskim spotkaniu, to pomyślałem, że Tadeusz Malak jest przecież w jakimś sensie kontynuatorem myśli teatralnej Jana Pawła II, bo przecież był od 1957 roku aktorem Teatru Rapsodycznego, współpracował z Mieczysławem Kotlarczykiem. Powiedzieć można, że te przedziwne zbieżności wątków poety i człowieka teatru Jana Pawła II i Zbigniewa Herberta, również przecież człowieka teatru, do tej pory jeszcze o jego dziełach teatralnych, o słuchowiskach nie mieliśmy okazji powiedzieć, też zaczynają się w naszą rozmowę wplatać, to niezwykłe. I powiedział ojciec dyrektor coś bardzo pięknego, charakteryzującego osobowość Zbigniewa Herberta. To często się we wspomnieniach o nim pojawia, że był człowiekiem o ujmującej osobowości, że potrafił pięknie opowiadać, że miał poczucie humoru. Być może w przypadku niektórych wspomnień trzeba być dość ostrożnym. Na to komentatorzy, biografowie zwracają uwagę, że Zbigniew Herbert lubił tak pół żartem wprowadzać wątki, które no później biografowie muszą korygować, muszą sprawdzać z dokumentami, z innymi wspomnieniami i budować ten przebieg życia poety tak, jak by na to źródła wskazywały, ale oczywiście nie myślę tutaj o jakimś budowaniu fałszywego mitu, raczej o wprowadzaniu takiej ożywczej anegdoty, o zaciekawieniu pewnymi procesami, pewnymi sytuacjami, a potem już zadaniem studiujących życie poety jest to, by oddzielić to, co jest łagodnym zmyśleniem od tego, co jest twardym faktem. To rzeczywiście przepiękne wspomnienie, znaczy pokazujące, że takie spotkania mogą bardzo mocno wpłynąć na ludzi w każdym wieku, ale pewnie zwłaszcza na ludzi młodych w takiej pracy edukacyjnej. To są właśnie jakieś szczególne przypadki, które mają potem konsekwencje w całym życiu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wspomnienie.
Radio Maria, proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Ja dzwonię z Lubelskiego. Bardzo ciekawa audycja. Nie słuchałam od początku, ale związana z twórczością Zbigniewa Herberta. Jest to trudna twórczość. Ja ostatnio i właśnie zobowiązująca, jak gdyby obligująca czytającego, to właśnie do sięgania do źródeł. Przeczytałam taki wiersz ostatnio, Przesłuchanie anioła. Pozwolę sobie na przeczytanie dwóch zwrotek. Kiedy staję przed nimi w cieniu podejrzenia, jest jeszcze cały z materii światła. Eony jego włosów spięte są w pukiel niewinności. Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią, krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja. No i tam dalej jest jeszcze parę takich zwrotek, już nie będę czytać. I to mnie pobudziło, no bo przesłuchanie anioła pobudziło mnie to do zainteresowania się tym wierszem, o kim mówi, o kim i co i kogo dotyczy to przesłuchanie. I właśnie to jest ten element takiej wyjątkowości twórczości Zbigniewa Herberta. Sam tytuł i no nic nie wskazuje. I zainteresowałam się tym wierszem. Okazuje się, że to dotyczy człowieka Kazimierza Moczarskiego, który był poddany nieludzkim męczarniom, był przesłuchiwany przez właśnie tą grupę barbarzyńców współczesnych, nie tylko dotyczących mitologii, tylko współczesnych okresu właśnie powojennego. I ten niewinny człowiek poddany był takim torturom, około 11 lat siedział w więzieniu. I dlaczego pozwoliłam sobie zadzwonić właśnie? Bo wielka szkoda, że twórczość tego człowieka no, została taka, poszła w niepamięć w pewnym sensie. I wielka szkoda, bo trzeba po prostu, brakowało może komentarza takiego prawdziwego, czego dotyczy poszczególny wiersz, tak? Wytłumaczenia słuchaczom, kogo dotyczy, kto to był. Bo to są rzeczy dotyczące naszej historii. I bo łatwo jest zrobić film Zielona Granica, tak? I ciągle my jako Polacy jesteśmy takimi chłopcami do bicia, tak? A trzeba zrobić film o prawdziwych Polakach nieugiętych i kto był prawdziwym barbarzyńcą, nie Polak. Trzeba nazwać te rzeczy po imieniu. Pozwoliłam sobie na taką dygresję jeszcze w związku z tym, co nastąpiło w danej chwili, w której my żyjemy, tak? Ponieważ nie znamy tak naprawdę historii i wpompowano nam pewne rzeczy ośmieszające nas, tak? I kto to robił? I trzeba te rzeczy nazwać po imieniu. I nawet na właśnie, to jest takie sięganie do źródła. I ten wiersz sprowokował, zobligował mnie do tego, żeby się zastanowić, kogo to dotyczy. I chciałabym się z tym podzielić, bo bardzo, no troszeczkę może za późno jest właśnie ta twórczość Zbigniewa odkurzana, ale nigdy nie jest za późno. I to trzeba robić. I trzeba właśnie zachęcać młodych ludzi do analizy i do tego, żeby no, poprzez nawet twórczość tego człowieka bardzo wartościowego. Bardzo mi się podobało właśnie takie wystąpienie i taka krótka informacja o tym człowieku przez księdza dyrektora. To był normalny człowiek. Pełen talentu, twardo stąpający po ziemi i właśnie, bo my to sobie tak wyobrażamy, że to poeta to jest no, człowiek taki no, niezwykły, ale on jest zwykłym człowiekiem, a jednocześnie w swojej twórczości poruszał bardzo ważne rzeczy, uczciwości, honoru, no pani profesor wspominała o tym, że miał odniesienie do Boga, no właśnie tym trzeba teraz karmić tych młodych ludzi, żeby po prostu no, zatrzymali się i zastanowili się, po co żyć, kogo słuchać i jakiej twórczości po prostu, no, w jaką twórczość wchodzić i poznawać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję panu profesorowi, że zechciał gościć z tak bardzo ważnym tematem twórczości Zbigniewa Herberta. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Bardzo dziękuję pani Ewo za ten głos taki uniwersalnie ważny, bo pomyślałem, że kiedy dopisujemy takie komentarze, takie przypisy do wierszy, kiedy staramy się wiersz połączyć z konkretną sytuacją, z konkretną postacią, tak jak pani wspomniała przed momentem o autorze Rozmów z katem, o Kazimierzu Moczarskim, bohaterze podziemia antyniemieckiego podczas okupacji, a później więźniu stalinowskich komunistycznych katowni, to taką szczególną cechę wielkiej poezji odkrywamy, że ona z jednej strony może dotyczyć tych konkretnych osób, tych konkretnych sytuacji, można do niej tego typu przypisy, oczywiście korzystając ze źródeł, ze świadectw, czy autora, czy jego bliskich, można takie przypisy sporządzać i one nam odkrywają genezę tekstu, inspiracje, z jakich korzystał poeta, ale potem od tej konkretnej sytuacji przechodzimy do czegoś, co jest uniwersalne i ludzkie, co jest, powiedzieć można, niestety do potwierdzenia no niemal w każdym ludzkim życiu, bo chyba tej sytuacji, którą opisuje Herbert, takiej zaciekłości zła, które nie może znieść niewinności, szlachetności, światła, tego niestety bardzo często w życiu doświadczamy. Czegoś, co jest jakby ponad miarę zła. Czegoś, co wydaje się jakąś wręcz szatańską zaciekłością. Ci, którzy przesłuchują anioła w wierszu Herberta, o których pani Ewa skojarzyła ze stalinowskimi oprawcami, no właśnie żołnierzy Armii Krajowej, tych najszlachetniejszych, tych najwierniejszych, no to wtedy rzeczywiście stajemy wobec tej straszliwej tajemnicy zła, tej straszliwej tajemnicy zaciekłości, a jednocześnie ten anioł mimo przemocy, mimo tych deformacji, które wynikały choćby z cytatu przez panią Ewę przytoczonego, nie przestaje być piękny, nie przestaje być wzruszający, nie przestaje być bliski czytelnikowi. Nie ma mowy o tym, żeby czytelnik przeszedł na stronę prześladowców, by przyznał im rację. Nadal jest piękny i nasycony treścią, jak pisze Herbert, choć tak ostatecznie sponiewierany, choć na takiej granicy upokorzenia. Dziękuję za przypomnienie tego wiersza. Przyznaję, że w nim także widzę takie nawiązanie. Ta nić, ta stróżka, to co z tego źródła wypływa, wydaje się takie niewyraźne, takie trudne do dostrzeżenia i opisania w poezji Herberta, ale myślę, że i w tym wierszu jest inspiracja chrześcijańska, to znaczy ten przesłuchiwany anioł też przypomina Zbawiciela, przypomina Chrystusa ćwiczonego, męczonego, to cytat z wiersza, żelazną trzciną. To głęboko poruszające, co pani Ewa powiedziała, i taka, jak mówię, uniwersalna metoda. Dobrze nie iść, nie pozostać przy jednej z tych dwóch możliwości, ale zawsze szukać drogi pomiędzy, to znaczy wyjaśniać sobie wiersz, owszem, pisać te komentarze, sporządzać przypisy objaśniające możliwe źródło, możliwy kontekst historyczny, a jednocześnie nigdy nie nie zapominać o tym, że wiersz może być także o mnie i o każdym innym człowieku, że ta konkretna sytuacja nie wyklucza sensu uniwersalnego, takiego ponad historycznego. No rzeczywiście Herbert, jak niewielu innych poetów, potrafił te dwa wymiary połączyć. I może to jest jedna z wielkich tajemnic jego poezji. Dzięki pani Ewie na to zwróciliśmy uwagę.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Krakowa dzwonił ojciec Bolesław Redemptorysta. Pozdrawiam was na takiej pięknej uczcie, z której korzystam. I chciałem i słowo wdzięczności, ale też podzielenia się pewnymi wydarzeniami, bo tak nazywam też poezję Zbigniewa Herberta, z którą spotkałem się no, dosyć dawno. Ta przygoda trwa ciągle i chciałem jakby jeszcze zauważyć pewne wydarzenia, które tworzą jego poezję, które są jakby obok tych wielkich treści, albo inaczej ta wielka treść jest niesiona tymi wydarzeniami słowa, tak prostego, tak jasnego. Przed sobą mam Barbarzyńce w ogrodzie, mam cały zestaw tu tomików poezji, to, tak, które otwieram tak często, ale mam Barbarzyńce w ogrodzie. Miałem taką przygodę, wiele razy byłem w Orvieto i zawsze z Barbarzyńcą w ogrodzie, bo Il Duomo, cóż, jak pięknie jest opisana historia tej niezwykłej katedry, ale treści, ale żarliwości tych wszystkich, którzy ją budowali, trudności, które przeżywali, ale równocześnie to, co się wydarzyło z tymi, którzy nam tę katedrę tak wybudowali i zostawili. Więc chciałbym o tej prostocie, o tej oszczędności słowa, która to prostota i ta oszczędność rozpala. Zaczyna się Il Duomo, czyli opis katedry, mianowicie tak. Przyjaciel poeta mówi, jedziesz do Włoch, nie zapomnij wpaść do Orvieto. Sprawdzam w przewodniku. Tylko dwie gwiazdki, mało. Cóż tam jest, pytam. Wielki plac, na placu trawa i katedra, a w katedrze sąd ostateczny. No to już osadza czytelnika, autor na długi czas, żeby się nasycić ciepłem tych słów, oszczędnością, a równocześnie potęgą. Placu, potęgą zielonej trawy, potęgą katedry i sądu ostatecznego, który tam oglądamy. I kiedy byłem ostatnio właśnie w Orvieto, to poszedłem do sekretariatu tej katedry. Tak, i mówię to, co przyszedłem. Mianowicie, żeby przybito pieczątkę właśnie z katedry, tutaj w tej mojej książce. Trochę się zdziwili, myślano, że będę do czegoś wykorzystał tę pieczątkę, ale kiedy wytłumaczyłem, o co chodzi, przybito mi tę pieczątkę. Na znak tego autentycznego doświadczenia wielokrotnego tych wydarzeń, które Herbert opisuje o tej niezwykłej katedrze językiem poetyckim, niezwykle oszczędnym. A o sądzie ostatecznym napisał tak. Opowieść jest patetyczna, a zarazem pełna prostoty. No jak można zbić dwa takie wydarzenia, dwie takie istotne, ukazujące nam się rzeczywistości. Ten strój patetyczny, a równocześnie ogromną prostotę. I dziękuję Herbertowi, że u niego nauczyłem się kanonu architektury, która przy oglądzie dzisiejszych budowli, nawet myślę sakralnym, ten kanon Herberta ukazuje no, piękno, do jakiego dążymy. i chcemy osiągnąć, a równocześnie, które, kiedy architektura jest nieudolna, to ogromnie boli. Pozdrawiam i dziękuję, bo chciałem też pomówić o przesłuchaniu anioła, ale już został ten wiersz przywołany, omówiony. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy, ojcze Bolesławie. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Dziękuję ojcu za to wspomnienie. Orvieto to miejsce, do którego łatwo trafić i jeśli nasi słuchacze będą mieli okazję być w Rzymie, to naprawdę warto wsiąść w pociąg niewiele, pewnie godzinę, tanim regionalnym pociągiem do Orvieto i potem taką kolejką, którą Herbert porównuje z kolejką na Gubałówkę, wjechać do miasta i udać się do tej przepięknej katedry i do kaplicy San Brizio, w której jest dzieło Luki Signorellego, o którym przed chwilą ojciec Bolesław wspomniał. Dzieło nadzwyczajne, takie wyprzedzające sąd ostateczny Michała Anioła, zapewne znane Michałowi Aniołowi, też wynikające z lektury Dantego, więc znów wiele tutaj jest takich punktów wspólnych. No, Dante jest poetą też ogromnie ważnym dla Zbigniewa Herberta. Dzieło nadzwyczaj proste, a jednocześnie takie przemawiające do wyobraźni współczesnych widzów, między innymi w tej sekwencji poświęconej czasom kłamstwa, czasom zdrady. Myślę tutaj o kazaniu Antychrysta. Zwraca na to uwagę Herbert, że tu postacią centralną, być może inspirował się Luca Signorelli kazaniami Savonaroli. Postacią centralną jest ktoś udający Chrystusa, zapewne powtarzający słowa o ludzkości, którą należy miłować, ale ten ktoś, ta złowroga postać ma za plecami demona, który podpowiada treść owego kazania Antychrysta. To wstrząsające dzieło, zwłaszcza jeśli pomyśleć też o takiej refleksji samego artysty, bo jest to dzieło jakby komentowane przez Signorellego, który z boku sceny sam siebie sportretował, który przygląda się tej próbie czasów ostatecznych. Ale nie o Signorellim mamy mówić, ale o Herbercie, który tutaj jako ten przewodnik i właśnie nauczyciel piękna, tu ojciec Bolesław wskazał na to wyczucie architektury, to rzeczywiście rzecz bezcenna. Jeszcze może dodam, że dla polskiej literatury te freski Signorellego w Orvieto są szczególnie ważne, bo o nim też pisał, o tych freskach pisał Jarosław Iwaszkiewicz, a pamiętam taką scenę z dziennika pisanego nocą Gustawa Herlinga Grudzińskiego, kiedy już sędziwy pisarz, już o słabszym zdrowiu, udaje się do Orvieto, by jeszcze raz koniecznie zobaczyć te freski, które widział tuż po wojnie, wtedy, kiedy we Włoszech był jako żołnierz armii Andersa i jedzie do Orvieto. Freski są jeszcze w remoncie, zasłonięte rusztowaniami, ale dla Herlinga Grudzińskiego konserwatorzy robią wyjątek, pozwalają mu zajrzeć pod te płachty, które zasłaniają ich pracę i raz jeszcze na te sprawy ostateczne może spojrzeć. Tak, ale to dygresje, które Herbert i jego czytelnicy tacy jak ojciec Bolesław, którzy mówią właśnie o pewnych wydarzeniach, o spotkaniach i o konsekwencjach tychże spotkań do takich myśli prowokują. Ja też teraz, gdy to wypowiadam, pomyślałem, że kolejnym artystą, kolejnym wielkim polskim pisarzem i tak samo odpowiedzialnym polskim pisarzem jak Zbigniew Herbert, tak samo obywatelsko przejętym pisarzem był właśnie Gustaw Herling Grudziński. Tu też można o pewnej równoległej drodze myśleć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam pana profesora i ojca redaktora.
Pana imię?
Czesław z Mirowa.
Dziękuję.
To jest na szlaku Orlignac. Chciałbym przede wszystkim nawiązać do sprawy Nagrody Nobla, której nie otrzymała, powinien otrzymać, z tym, że no, dzisiaj laureaci Nagrody Nobla nie bardzo by pasowali do pozycji pana Cogito. Olga Tokarczuk i pani Szymborska no, nie dorastają do pięt naszemu wielkiemu klasykowi. Szkoda, no ale ja sobie to tłumaczę, jakby to powiedział redaktor Michalkiewicz, także i pochodzeniem tych wcześniej wymienionych, prawda, pań. Chciałbym jeszcze jedną rzecz ewentualnie poprosić. Bardzo mnie zajmuje i tu bardzo pasuje do Radia Maryja wiersz Herberta Pan Cogito o cnocie. Chętnie bym go przeczytał, bo on bardzo wiele mówi i o autorze, i o tej sprawie właśnie nieotrzymanej Nagrody Nobla, która mu się absolutnie należała. Czy można przeczytać ten wiersz?
Proszę.
Nic dziwnego, że nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn, generałów, atletów władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta płaczliwa stara panna w okropnym kapeluszu Armii Zbawienia napomina. Wyciąga z lamusa portret Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Prawie ją można pochować w srebrnej szkatułce niewinnych pamiątek. Jest coraz mniejsza, jak włos w gardle, jak brzęczenie w uchu. Mój Boże, żeby ona była trochę młodsza, trochę ładniejsza, szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach takt modnej muzyki. Może wówczas pokochaliby ją prawdziwi mężczyźni, generałowie, atleci władzy, despoci. Żeby zadbała o siebie, wyglądała po ludzku jak Elis Taylor albo bogini zwycięstwa. Ale od niej wionie zapach naftaliny, sznuruje usta, powtarza wielkie nie. Nieznośna w swoim uporze, śmieszna jak strach na wróble, jak sen anarchisty, jak żywoty świętych. To bardzo dobrze oddaje całą poezję Herberta i sylwetkę jego duchową i wielkość jego twórczości, jego poezji i nie tylko jego poezji, także książek o sztuce. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Niech Bóg błogosławi Radio Maria i Państwu. I dziękuję, że temat twórczości Herberta także Radio Maria podjęła.
Bóg zapłać, Panie Czesławie. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu Czesławowi za zacytowanie tego wiersza, mówiącego, co pan Cogito myśli o cnocie, jak ją wyobraża, jak ją portretuje. Wiersza, który pokazuje, czym jest herbertowska ironia. Z ojcem wymienialiśmy przez szybę w studiu uśmiechy, bo rzeczywiście jest to niezwykle zabawny wiersz o bardzo poważnych sprawach i wiersz, który łączy się z tym, o czym pan Czesław mówił w pierwszej części swojej wypowiedzi, czyli ze staraniami o Nagrodę Nobla dla Zbigniewa Herberta, które mają długą historię. Od końca lat 60. nazwisko Zbigniewa Herberta było brane pod uwagę, a w te starania włączył się ktoś, kto jeśli podejmował tego typu akcje, to czynił to w sposób przemyślany, konsekwentny. Myślę o Jerzym Giedroyciu, o redaktorze paryskiej Kultury, który wiele zrobił właśnie, by do idei Nobla dla Herberta przekonać krytyków, przekonać tłumaczy jego poezji na język angielski. I te starania być może zakończyłyby się powodzeniem, gdyby nie... I tu Państwa nie zaskoczę moim przypuszczeniem, to nie jest pewność, ale hipoteza, gdyby nie sam Herbert. Herbert, który, no powiedzieć można, niekoniecznie chciał się podobać. Być może jego zmysł etyczny, być może jego osobowość powodowały, że właśnie tak myślał o cnocie, że ona przecież nie ma się przypodobywać ludziom, że nie chodzi o... Nie zależało mu na efektownym wyglądzie, na tym, by ludzi do siebie przekonywać jakimiś gładkimi słowami. Owszem, potrafił być, o czym mówili poprzedni rozmówcy, człowiekiem niezwykle przyjaznym, sympatycznym, komunikatywnym, ale też pewnie jako znak ostrzegawczy przyjmował to, kiedy go za bardzo chwalono. I redaktor Giedroyć w korespondencji, która dotyczy sprawy Nobla dla Herberta, w pewnym momencie mówi, że sam poeta pogrzebał swoje szanse, że no, nie dość starał się o tę kwestię, że zrażał do siebie wydawców, tłumaczy, krytyków i nic w tej sprawie nie da się zrobić, jeśli sam Herbert w tym przeszkadza. Myślę, że to z jednej strony mogło wynikać z cech charakteru, czy z jakiegoś nerwowego rozstroju, ale z drugiej mogło też być świadomym wyborem. Kwestia pychy już się w naszej rozmowie pojawiała, a właśnie zabieganie o nagrodę z takim ryzykiem popadnięcia w pychę przecież się mogło wiązać.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Halo.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. radio wyciszyć, żeby nie grało, bo
tak,
a pana już słyszymy na antenie. Więc...
Bogdan Czajkowski, ja...
Wyłączyć radio. Dziękuję. Dziękuję.
Powtórzę to, co mówiłem poza anteną, no, że w Radio Maria jest to nagranie, tylko pewnie czasu wymaga znalezienie tego. Ja jestem... najpierw zacznę od tego, że chciałem uzupełnić wypowiedź księdza profesora, bo ksiądz profesor, no to już bardzo dawno, z półtorej godziny temu było, ksiądz profesor komentował, pan profesor komentował twórczość Przemysława Gimczowskiego i myślałem, że to padnie, ale skoro nie padło, to chciałbym jeszcze dodać, że Zbigniew Herbert z taką charakterystyczną dla siebie ironią i dystansem nazwał siebie w jakimś wywiadzie, że jest tekściarzem Przemysława Gimczowskiego. No to tytułem uzupełnienia, a teraz jest, mam nadzieję ciągle, że, bo to jest no, najlepsze, pan profesor mówił o tym, że wspominał też, że wymieniam nazwisko Zbigniewa. Jest Zapasiewicza, który zresztą w szkole teatralnej był moim profesorem. I on przez długi czas był takim specjalistą od Herberta, jeżeli chodzi o jego recytację. Natomiast w czasie koncertu, który zrobiłem w 2000 roku w sali pielgrzyma przy kościele świętego Stanisława Kostki, taki koncert zatytułowany Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, zaprosiłem tam do wykonania tego najsłynniejszego wiersza Herberta, Jerzego Zelnika, który tam to powiedział i to jest tak wstrząsająca interpretacja, że nic się nie umywa. Ja nigdy nie słyszałem lepszej interpretacji tego wiersza. I gdyby się na szczęście udało to odnaleźć, to bardzo bym prosił, bo myślę, że wszyscy byliby tym zachwyceni, gdyby to można było puścić w tej audycji. Naprawdę warto i gorąco proszę o taką, o może się uda odnaleźć to w archiwach.
Jak nie teraz, to spróbuję, bo sobie to zapisałem wszystko, panie Bogdanie. Bóg zapłać też za to słowo, panie profesorze.
Cóż za słuchaczy ma Radio Maryja. To jest nieprawdopodobna zupełnie historia. Jestem tak...
To przecież reżyser teatralny, filmowy, publicysta, no, literat, tak.
Jestem tak wzruszony tymi telefonami ojca dyrektora, pani profesor Sapiechy, pana Bogdana Czajkowskiego, wszystkich słuchaczy, których na antenie gościliśmy. I właściwie one przekonują, że z całą pokorą przyznając, że przecież jestem jednym z wielu skromnym czytelnikiem poezji Zbigniewa Herberta, to jednak warto było to ryzyko podjąć, ryzyko wypowiedzi o poecie na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja po to, żeby poruszyć takie wspomnienia, żeby państwo z tak różnych stron Polski mogli wypowiedzieć się o swoich życiowych przeżyciach, wydarzeniach, przygodach duchowych związanych z osobą Zbigniewa Herberta. To, jak widać, jest też ogromny fragment polskiego życia teatralnego. Można byłoby napisać taką historię Zbigniewa Herberta, jego recytacji, jego wierszy, wykonań muzycznych, inspirowanych tą poezją i okazałoby się, że w takie przedsięwzięcia zaangażowani byli najwybitniejsi twórcy polskiej kultury, dla których Zbigniew Herbert był tym źródłem. Tak, znaczy podróż do źródła owocowała własną twórczością, wykonaniami aktorskimi, rozmaitymi innymi przedsięwzięciami. To jest rzeczywiście coś nadzwyczajnego. Ile Zbigniew Herbert dla polskiej kultury znaczył, teoretycznie to wiemy, ale właśnie w praktyce dowiadujemy się, słuchając takich głosów jak te, które dzisiaj na antenie padły. To po raz kolejny pojawił się głos mówiący o nadzwyczajnym talencie Jerzego Zelnika. No, tylko skromnie mogę się do tego głosu przyłączyć. Do pochwały wielkiego aktora, wielkiego wykonawcy polskiej poezji.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Marek z Giżycka.
Witam.
Właśnie przysłuchuję się audycji i kiedy pan profesor wspomniał o tych interpretacjach muzycznych, przypomniałem sobie o Czesławie Niemenie, który w 1974 roku na swojej płycie umieścił interpretację wiersza Kamyk Zbigniewa Herberta. I w tym samym roku Zbigniew Herbert napisał wiersz Pan Cogito o muzyce pop. Co ciekawe, w tym wierszu ujawnia swoje preferencje jakby estetyczne. Jest to poświęcone nie tylko muzyce pop, ale w ogóle medium i idei bycia na świeczniku. Może zacytuję fragment. Sama idea, owszem, pociągająca, być Bogiem, to znaczy ciskać gromy, albo mniej teologicznie, połknąć język żywiołów, zastąpić Homera trzęsieniem ziemi, Horacego kamienną lawiną, wydobyć z trzewi to, co jest w trzewiach, przerażenie i głód, obnażyć drogi pokarmu, obnażyć drogi oddechu, obnażyć drogi pożądania. I na koniec tego wiersza podmiot liryczny wyraża prawdę uczuć z rezerwatów przyrody. Szuka utraconego raju w nowych dżunglach porządku. Modli się o śmierć gwałtowną i ta mu zostanie przyznana. A więc ta wrzaskliwa kultura, która syci się rozgłosem tylko i tak naprawdę w środku jest pusta, no niestety obraca się w pył i po latach nikt już tych wrzaskliwych mód nie chce pamiętać. Natomiast interpretacje poezji, czy to właśnie Niemena, któremu nie pozwolono na nagranie płyty z wierszami z tomu Pan Cogito, czy to Przemysława Gintrowskiego, czy innych, tak w ostatnich latach zwróciłem uwagę, Błażej Król śpiewał wiersz o głosie wewnętrznym. Ciekawa interpretacja. To wszystko gdzieś jest, tylko jest po prostu spychane gdzieś no, na takich meandrach dalekich od zainteresowania mediów głównego nurtu. I może dlatego nie dostrzegamy tego wszystkiego. Ja z wielkim sentymentem wysłuchałem wspomnienia ojca Tadeusza, ojca dyrektora, jak do duszpasterstwa akademickiego zapraszano właśnie wielkich poetów. W Krakowie w 1984, to było właśnie w 1984 roku, jak wyczytałem ze wspomnień Marka Skwarnickiego, doszło do tego spotkania z poetą. Jego żona ma na imię Katarzyna, to już ojcu Tadeuszowi się może tam zatarło w pamięci, ale takie spotkania miały miejsce. Ja studiowałem w Toruniu i ojciec Wołoszyn w duszpasterstwie akademickim zapraszał Stefana Kisielewskiego, wielu twórców kultury, adwokatów, obrońców w procesach politycznych. Natomiast w kościele na Bielanach ja pierwszy raz usłyszałem właśnie Jacka Fedorowicza. I to były wspaniałe lata, gdzie mimo tego przygniatającego nas ustroju, jednak żyła wolna myśl, rozwijała się kultura chrześcijańska i wtedy nikomu nie przyszło do głowy, żeby tak z grubej rury walić w nasze świętości. To jest jednak chyba znak czasu, że w tej chwili jest trudniej. W tej chwili jest trudniej i naprawdę każdy, kto działa na niwie kulturalnej i pielęgnuje polską poezję tych naszych wielkich twórców, zasługuje na uznanie i szacunek. Dziękuję za ten może przedługi monolog i z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Marku. Panie profesorze, też podsumowując spotkanie, bo już w pół do A znalazłem jedną, można powiedzieć, interpretację Jerzego Zelnika właśnie przez panie pana Kogito, 3,5 minuty, więc też będzie tak z naszej strony takie resume.
To, tak bardzo krótko, odnosząc się do głosu pana Marka, najpierw o wierszu pan Kogito, a pop, bo ten wiersz został przypomniany. Wiersz niezwykle mądry, bo z jednej strony rozpoczyna się od tego, co może jest takim potocznym doświadczeniem niechęci wobec hałasu, wobec estetyki hałasu, ale potem okazuje się, że ta estetyka jest czymś więcej niż tylko jakąś hałaśliwą manifestacją, że ona jest właściwie odrzuceniem wszystkiego, czym jest kultura, że jest taką, chciałoby się powiedzieć, nagą ekspresją, pozbawioną treści, jak mającą uwewnętrznić wszystko to, co jest jakimś podstawowym instynktem, co jest rzekomo prawdą uczuć, ale taką, powiedzieć można, na poziomie biologicznym, prawda uczuć z rezerwatów przyrody, pisze o tym Herbert, i o tym, jak to jest destrukcyjne, jak to się zwraca przeciwko człowiekowi. Wiersz Herberta traktuje to, trzeba byłoby to dokładniej skomentować, ale za przypomnienie tego wiersza bardzo dziękuję i także za tę refleksję dotyczącą relacji między duszpasterstwem a kulturą. Myślę, że to jest niezwykle ważne wskazanie na dzisiaj. To nie tylko piękne wspomnienie, ale także zadanie wykonywane choćby przez ojców redemptorystów. To przykładu można by dawać wiele, ale jednocześnie chyba jest takie powszechne przekonanie wyrażone przez pana Marka, że dawniej wydawało się to czymś naturalnym, czymś tak oczywistym i ważnym, żeby pracę duszpasterską łączyć z wysoką kulturą. To może tak tylko tytułem zadania, wskazania kolejnego celu dla tych, którzy pod prąd płynąć zamierzają. I tak najkrócej podsumowując, bo czeka nagranie przez ojca odnalezione i przygotowane, no, jestem wypełniony wdzięcznością wobec słuchaczy Radia Maryja i oczywiście też niegasnącą wdzięcznością wobec Zbigniewa Herberta. Dzięki tym rozmowom myślę, że nie tylko ja, ale także wielu z Państwa mogło sobie przypomnieć, mogło sobie uzmysłowić, jak wiele Herbertowi zawdzięczamy, jak bardzo ważne to były literackie, czytelnicze doświadczenia, właśnie więcej niż estetyczne, choć to także bardzo istotne, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie, powtarzał poeta, ale to także były doświadczenia takie głęboko życiowe, ludzkie, duchowe. Bylibyśmy byłbym innym człowiekiem, gdyby nie Zbigniew Herbert, i myślę, że to, że wcale nie byłbym lepszym człowiekiem, gdyby nie on. To jednak poezja może nie ratuje życia, ale na pewno pozwala skorygować kurs, właśnie obrać ten kurs ku źródłom, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I ogromnie raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i dziękuję za Państwa głosy.